Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Hej, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Czasami są takie kazania, które głosi się rzadko, ale siła tego, co jest głoszone, ma kolosalne znaczenie odnośnie każdego z nas. Dzisiaj będziemy kończyć serię pod tytułem Kontrkultura i będziemy mówić na temat pochwyceni czy pozostawieni. Są tylko dwie opcje. I pamiętam, kiedyś pewien człowiek podszedł do mnie i powiedział: Sławek, z moim chrześcijaństwem jest tak, że ja nie jestem, ja bywam. Ja nie jestem, ja bywam. Jeśli bywasz chrześcijaninem, pojawiasz się w kościele raz w miesiącu, zajrzysz do Biblii od czasu do czasu, czasami się pomodlisz, to uwierz mi, że to kazanie jest mocno dla ciebie. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to kazanie również jest bardzo mocno dla ciebie. Dlatego, że będziemy mówić o pewnej kwestii, o której się w kościele bardzo często nie mówi. Będziemy mówić o takiej odrębnej gałęzi teologii, która nazywa się eschatologią. I eschatologia to jest koniec czasów. Eschatologia to jest koniec czasów. I my na modlitwach, tak jak Wojtek mówił na ogłoszeniach, od 2 tygodni, i to możesz znaleźć na stronie, możesz sobie posłuchać szczegółowo na temat tego, co nadchodzi, na temat tego, co się dzieje i jak będzie wyglądał koniec. Nie możemy w naszym chrześcijaństwie być ludźmi, którzy tylko mówią, jak żyć, jak przeżyć, jak wydawać pieniądze, jak budować rodzinę, jak budować małżeństwo, zapominając o czymś, co było absolutnie kluczowe, jeśli chodzi o pierwszy Kościół, jeśli chodzi o Kościół, który istniał na przestrzeni wieków. O tym się mówiło i to bardzo dużo się mówiło. Mówiło się o końcu czasów. I to jest eschatologia. Ciekawe jest to, że obchodzimy Boże Narodzenie. Ciekawe jest to, że obchodzimy Wielkanoc. Ale kiedy chodzi o przyjście Chrystusa, to mamy taką minę jak niektórzy z was. O czym ty w ogóle mówisz? Biblijna koncepcja przyjścia Jezusa była powtarzana przez Chrystusa wiele razy. I to, że On przyjdzie, aby zabrać swój Kościół, to jest to tak blisko, jak nigdy wcześniej. Jeśli nie uznajesz koncepcji przyjścia Pana Jezusa, to możesz pójść do domu, życzę Ci miłego dnia, bo to w zasadzie całe Twoje chrześcijaństwo to jest jedna wielka fikcja. Dlaczego? Dlatego, że albo wierzysz w każdą literę Bożego Słowa, albo sobie wybierasz. Albo sobie wybierasz, w co wierzysz. Jeśli wybierasz w to, co wierzysz, to pojawia się olbrzymi problem. Pojawia się olbrzymi problem. Ponieważ Pan Bóg patrzy na ciebie i czyni cię odpowiedzialnym, abyś był posłuszny temu, co już rozumiesz. Abyś był posłuszny temu, co już rozumiesz. A więc dzisiaj zrozumiesz kwestię przyjścia Pana Jezusa i On przyjdzie jeszcze raz. I ja wiem, że dla nie wiem, czy dla wielu, ale dla niektórych z nas to jest totalna abstrakcja, że Chrystus przyjdzie jeszcze raz. Kto o tym słyszy pierwszy raz? Podnieś rękę do góry. Okej? Okay? Ja pytałem o dzisiaj. Kto o tym słyszy pierwszy raz dzisiaj? Pierwszy Kościół miał takie powitanie w kościele. Bardzo często w niektórych kościołach ludzie się witają w taki sposób, mówiąc chwała Bogu, chwała Panu, mamy takie powiedzenia. Pierwszy kościół się witał w taki sposób. To jest aramejskie określenie, które brzmi Maranata. Maranata. Maranata oznacza przyjdź, Panie. Było to jeszcze bardziej upraszczane, kiedy zamiast Pana wrzucano Chrystusa, przyjdź, Panie Jezu. De facto, kiedy popatrzysz na Biblię, kiedy popatrzysz na końcówkę Biblii, kiedy popatrzysz na 22 rozdział Księgi Objawienia Apokalipsy, to Apokalipsa się tak kończy. Maranata, przyjdź, Panie Jezu. I pierwszy Kościół, to było normalne stwierdzenie, że pierwszy Kościół się witał. Ciekawe, kochani, jest to, że Kościół w Tesalonice myślał, że Chrystus już przyszedł, a oni zostali. Że Chrystus już przyszedł, zabrał chrześcijan, a oni zostali. To była bardzo, ale to bardzo popularna plotka w kościele w Tesalonice. Oni byli tym po prostu przerażeni. Mówią, co jest z nami nie tak? Czego nie zrobiliśmy? Przyszedł Pan Jezus, zabrał swój kościół, a my zostaliśmy. Apostoł Paweł, kiedy o tym usłyszał, postanowił wysłać do nich dwa listy. I w ten sposób powstał pierwszy list do Tesaloniczan i drugi list do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan. Każdy rozdział, każdy z pięciu rozdziałów mówi o przyjściu Jezusa. Mówi o przyjściu Jezusa. I spróbuję wam dzisiaj pokazać, w jakim miejscu my gdzieś jesteśmy, o co chodzi, jeśli chodzi o przyjście Pana Jezusa. Bo ja mam takie podskórne wrażenie, że niektórzy z was myślą, że to w ogóle się nie stanie za twojego życia, że to co to w ogóle jest za gadka, o co tu w ogóle chodzi, czy to w ogóle jest prawdą. Ja mam takie wrażenie. A ja mam wziąć ślub niedługo, no i co? Może Pan Jezus przyjdzie przed twoim ślubem? Może przyjdzie po twoim ślubie? Może przyjdzie za twojego życia? Może przyjdzie po twoim życiu? Nikt tego nie wie, ale to może się wydarzyć jutro. To może wydarzyć się jutro. Pierwszy list Tesaloniczan. 4 rozdział. Wersety od 15 do 18. Chciałem, żebyś patrzył na Biblię, patrzył, co Biblia mówi o pochwycaniu Kościoła. To wam podajemy jako słowo Pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Co to oznacza? Gdyż sam Pan stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Tymi słowami, posłuchajcie, dodawajcie sobie otuchy. 1 Tesaloniczan 4:15-18. Wynikają z tego wersetu cztery kwestie, gdzie Paweł dotyka kwestii przyjścia Chrystusa. Pierwsza kwestia jest taka, że przyjście Chrystusa będzie spektakularne. Będzie spektakularne. Będzie słyszalne, będzie widzialne. Ludzie nie będą w stanie tego w ogóle zrozumieć, co się stało. Powiem wam, że dobrze jest to, że mówimy o tym w czasie koronawirusa, bo jakbym wam rok temu powiedział, że świat przestanie funkcjonować na 5 miesięcy, to byś w to w ogóle nie uwierzył. Nie uwierzyłbyś w to. Gdybym tobie powiedział, że słuchaj, będą takie numery, że będziesz wchodził do sklepu, do kościoła w masce. Nie uwierzyłbyś w to. A jednak to się dzieje. A jednak to się dzieje. I chcę trochę cię zabrać z takiego... My żyjemy w czasach, kiedy odrzucamy taką treść metafizyczną, kiedy odrzucamy tą treść właśnie eschatologiczną, mówiącą o końcu czasów i my myślimy, że życie będzie ciągle takie przyziemne jak tu i teraz. Otóż tak nie będzie. Pan Jezus nie pyta się, czy może przyjść. No bo ty nie chcesz, to On nie przyjdzie. Możesz się modlić do rana, możesz pościć do rana. To nie ma znaczenia. My musimy zrozumieć, że my jesteśmy pionkami w tej całej grze. Pionkami, których znalazł Chrystus. Jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, To normalną rzeczą jest to, że oczekujesz przyjścia Chrystusa. A więc przyjście Chrystusa będzie spektakularne. Po drugie, najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Pochwyceni zostaną najpierw ci, którzy umarli w Chrystusie. Co to znaczy umarli w Chrystusie? Ci, którzy poddali swoje życie na przestrzeni wieków. W ciągu 2000 lat, kiedy Chrystus przyszedł na ziemię, kiedy ludzie zaczęli się nawracać do Chrystusa i oni umarli, to ci zostaną pochwyceni jako pierwsi. Oni zostaną pochwyceni jako pierwsi. To greckie słowo pochwycenie to jest harpazo i to oznacza wyrwać kogoś w gwałtowny sposób. Czyli to mniej więcej będzie wyglądać tak, jak tu jesteśmy teraz i nagle pojawia się moment i cię nie ma. O, to jest niemożliwe. Ja bym chciał, żebyśmy my sobie zdali sprawę, że my nie rozmawiamy o Bogu, który bardzo się trudził, aby stworzyć świat. To jest Bóg, który rzekł i się stało. Rzekł i się stało. Rzekł i się stało. Mówimy o Bogu, który podtrzymuje cały wszechświat, który dla nas, dla ludzi jest ciągle niepoznany. Mówimy o Bogu, który teraz zna myśli każdego z nas. Mówimy o Duchu Świętym, który wzbudził Chrystusa z martwych. Mówimy o potężnej Bożej mocy. I powiem wam, że albo zaczniemy tym żyć, albo zaczniemy tego oczekiwać, albo nasze chrześcijaństwo będzie ciągle mizerne. Takie, przyjdę do kościoła, albo nie przyjdę. Fajnie jestem, poczytam Biblię. Zdaj sobie sprawę z tego, że być może jutro jest ten dzień. Żyj tak. Że może jutro jest ten dzień. Z drugiej strony żyj w taki sposób, że nic się, że będziesz, planuj sobie życie. Kup sobie mieszkanie, weź sobie kredyt, jeśli Bóg tego chce od ciebie. Tak? Żyj w normalny sposób, miej dzieci, idź do szkoły, ale miej świadomość, że Jezus może w ciągu chwili przyjść, może jutro, za 2 dni, za 3 dni, za 5 dni może przyjść i zabrać swój kościół. Trzecia rzecz. Zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana. Czyli to mniej więcej będzie wyglądać tak, że zostaniesz porwany, wzięty do góry i tam spotkasz się z Bogiem. Ty, wszyscy ludzie, którzy umarli i tam spotkasz się z Bogiem. To jest to, o czym mówi Biblia. Czwarta rzecz. Paweł mówi, tymi słowami dodawajcie sobie otuchy. Pochwycenie Chrystusa ma być otrzeźwiające i zachęcające. Niektórzy ludzie, którzy mają już dosyć swojego życia, to ja wierzę, że to jest dla ciebie otucha. Niektórzy ludzie, którzy są już zmęczeni swoim życiem, to wiem, że to jest dla was, może być dla nas otucha. Paweł mówił do Tesaloniczan, przyjście Chrystusa ma być dla was czymś, co was zachęca. I tak bardzo szybko przepuszczę was, co się stanie dalej. Kiedy Kościół zostanie pochwycony, zacznie się 7 lat ucisku. 7 lat wielkiego ucisku i w czasie tych 7 lat zginie połowa ludzkości. Kościoła już nie będzie, zostaną tylko niechrześcijanie i połowa ludzkości zginie. Połowa ludzkości zginie. Jak to jest możliwe? No na przykład jakiś wirus. A co by było, gdyby każdy człowiek zakażony koronawirusem byłby martwy? My oddalamy to z naszej głowy. My oddalamy takie myśli końca z naszej głowy, bo jesteśmy tak mocno przywiązani do tego, co jest tu i teraz. A więc po tym wielkim ucisku, po tych 7 latach, wielki ucisk będzie podzielony na 2 etapy, 3,5 roku i 3,5 roku i będzie to mocno związane z narodem Izraela. Druga faza 3,5 lat będzie śmiertelna. I ze względu na ludzi ten czas zostanie jakby ograniczony. Tam ludzie będą umierać, dlatego że pojawi się czas, kiedy Antychryst pojawi się na scenie. Niektórzy mówią, że już się pojawił. Nie wiem, czy wiesz, ale aby wielki ucisk mógł zacząć funkcjonować, musi być odbudowana świątynia w Jerozolimie. I jak wyjdziesz trochę poza oleski świat, to miej świadomość, że te rzeczy już się dzieją. Świątynia w Jerozolimie, już są plany, już są zbierane rzeczy, aby to odbudować. I po tym wielkim ucisku będzie drugie przyjście Chrystusa. Przychodzi Chrystus i zaczyna się coś takiego, co się nazywa milenium, czyli tysiącletni czas panowania Chrystusa na ziemi. Gdzie Chrystus wraz ze swoim ludem będzie panował przez 1000 lat, a diabeł będzie związany w tym czasie. Pod koniec tych 1000 lat, czy jest to powiedziane dosłownie, czy jest to powiedziane metaforycznie, nie wiadomo. Nie wiemy, jaki to będzie okres czasu, jakkolwiek Biblia mówi o 1000-letnim królestwie. Będzie moment, kiedy diabeł zostanie uwolniony pod koniec tego czasu i w tym czasie diabeł wyruszy, aby niszczyć. Ostatni raz, aby zaatakować Chrystusa, aby go zniszczyć. I Biblia mówi o tym, że Chrystus pokona tą całą hordę diabelską tchnieniem swoich ust. Chrystus nie będzie walczył nie wiadomo jak. On zabije to wszystko tchnieniem swoich ust. W tym momencie pojawi się nowe niebo, nowa ziemia, gdzie zamieszka już lud Chrystusa. Amen? No skąd wiesz, czy amen? Amen, niech tak się stanie. 3 sceny przyjścia Chrystusa. Scena pierwsza. 2 list do Tesaloniczan, 2 rozdział, wersety od 1 do 4. Paweł mówi tak. Jeśli chodzi o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze spotkanie z Nim, to prosimy was, bracia, nie dajcie się wprowadzić w błąd. To jest ten błąd Tesaloniki, że Chrystus już przyszedł. Nie bójcie się ani żadnego ducha, ani słowa, ani listu, rzekomo przez nas napisanego, że niby już nastał dzień Pana. Nie. Paweł mówi, nie, nie, jeszcze Chrystus nie przyszedł. Niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie, bo zanim przyjdzie ten dzień, musi najpierw dojść do odstępstwa. Odstępstwo to jest greckie słowo, z którego wywodzi się słowo apostazja. I Biblia mówi dalej tak. Ujawni się wówczas człowiek bezprawia, syn zagłady, będzie on buntował się przeciwko wszystkiemu i wynosił się ponad wszystko, co łączy się z Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. W końcu sam zasiądzie w przybytku i wskaże na siebie, że to on jest Bogiem. Druga faza wielkiego ucisku polega na tym, że antychryst, syn bezprawia, zasiada na tronie w świątyni Izraela i ogłasza siebie Bogiem. Jeśli nie uznasz go jako Boga, giniesz. A więc Paweł mówi, że zanim pojawi się koniec, zanim Chrystus przyjdzie po swój Kościół, to musi pojawić się odstępstwo. I to odstępstwo będzie dotykać 2 obszarów. Będzie odstępstwo w kontekście całego świata oraz odstępstwo w kontekście Kościoła. Odstępstwo całego świata. Ja chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, jak funkcjonuje ten świat. Czy ten świat jest zły? Ten świat zabija 125 tysięcy dzieci przez aborcję każdego dnia. 125 tysięcy dzieci dziennie. Dokonuje się 125 tysięcy aborcji dziennie. Kiedy popatrzysz na cały tydzień, to prawie zbliżasz się do miliona. Prawie zbliżasz się do miliona. Świat jest zły. Ciągle mamy miliony, 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 miliony ludzi, którzy są w niewoli innych ludzi. Ciągle mamy bestialstwo zwane pedofilią. Ciągle mamy bestialstwo zwane tym, że naszym dzieciom się pierze mózgi, zmieniając ich wartości. I patrzysz na ten cały świat i masz tego dosyć. Bo nasze dzieci za kilka lat będą żyć w fatalnym świecie. W fatalnym świecie. Ja najlepiej lubię te mrzonki, że będzie lepiej. Nie będzie lepiej. Na świecie nie będzie lepiej. Będzie coraz gorzej. Będzie coraz gorzej. Odstępstwo się będzie pogłębiać i pogłębiać i pogłębiać. Ja nie chcę się rozwodzić na temat postępującego ateizmu na świecie, że ateizm staje się wręcz agresywny, brutalny, staje się prześmiewczy względem Pana Boga. I to rośnie i ciągle rośnie i wydaje mi się, że cały ateizm mocno rośnie. Daliśmy się oszukać, że my powstaliśmy po prostu od małpy. Tutaj musimy sobie rozróżnić pomiędzy ateistyczną ewolucją, która mówi, że człowiek powstał z małpy i później ewoluował, i mikroewolucją, gdzie organizmy wewnątrz swoich rodzin ewoluują. I mikroewolucja jest okej, ale nie ma takiego przeskoku z czegoś, co jest człowiekiem. No jeśli jest jakiś przeskok, jeśli są jakieś łańcuchy w ewolucji, to pokaż mi chociaż jeden. Pokaż mi chociaż jedną małpę, która ewoluowała i jest blisko podobieństwa naszego. Nie ma czegoś takiego. Świat uwierzył w ewolucję. Dlaczego świat uwierzył w ewolucję? Świat wie, w dużej mierze wie, że nie ma to potwierdzenia naukowego w żaden sposób. Jest to filozofia, jest to światopogląd. Światopogląd, który eliminuje Pana Boga. Świat jest zły i będzie coraz gorszy. Co z Kościołem? Co z Kościołem? Wiem, jakie sobie teraz zadajesz pytanie. Czy Chrystus mnie weźmie, czy mnie nie weźmie? Powiem ci, kiedy Chrystus cię weźmie. Jeśli był taki moment w twoim życiu, kiedy poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy budujesz z Nim relacje, kiedy spędzasz z Nim czas, wtedy Chrystus cię weźmie. Dlaczego to ma takie znaczenie, żebyś miał relację z Chrystusem? Dlatego, że możesz być człowiekiem, który kiedyś podniósł rękę i poddał swoje życie Jezusowi. Nie masz relacji z Chrystusem i w tym momencie piekło, twoje niebo stanie się dla ciebie piekłem. Bo chrześcijanie wyczekują tego, żeby spotkać się z Jezusem twarzą w twarz. Żeby spotkać się z Bogiem twarzą w twarz. To jest prawdziwe pragnienie serca, które wytwarza się w taki sposób, kiedy masz relację z Chrystusem. I kiedy ja mówię o Kościele, ja nie mówię o Kościele ludzi nowonarodzonych, który jest odstępczy. Chcę, żebyś miał świadomość. Ja nie chcę, żebyśmy my wchodzili teraz w takie, tak zaczęli rozkminiać, żebyś ty, jako człowiek, który jest nowonarodzony, zaczął sobie zadawać pytanie, czy ty będziesz zbawiony. Człowiek, który oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, będzie zbawiony i będzie pochwycony. Zostałeś zapieczętowany Duchem Świętym. Ale jeśli kiedyś oddałeś życie Jezusowi i twoje życie się w ogóle nie zmieniło, niech Duch Święty ci powie, co masz z tym zrobić. Niech Duch Święty powie ci, co masz z tym zrobić. Na czym polega odstępstwo w Kościele? Odstępstwo w Kościele polega na tym, że niektóre kościoły załapały już uniwersalizm. Uniwersalizm to jest jeden Bóg, wiele dróg. Tego typu kościoły, absolutnie, tego typu chrześcijanie w cudzysłowiu, ci ludzie nie będą zbawieni. Ci ludzie nie będą pochwyceni, bo to jest herezja. Chrystus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nie można przyjść do Ojca inaczej jak przeze mnie. Jeśli nie pokutowałeś ze swoich grzechów, jeśli nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, jeśli nie masz z Nim relacji, to chcę ci coś powiedzieć. Zostaniesz pozostawiony i biada ci. Biada ci. Mówię poważnie, bo byłbym chamski, gdybym tego nie powiedział. Jeśli oddałeś życie Chrystusowi, jeśli budujesz z Nim relację, Chrystus cię weźmie. Chrystus cię pochwyci. Mówimy o Kościele, który jest przewalony humanizmem. Przeładowany humanizmem. Co mówi humanizm? Że człowiek z natury jest dobry. Kłamstwo. Kłamstwo. Człowiek z natury jest zły. Człowiek rodzi się zły, ma skłonność do grzechu, dlatego od samego początku zasługuje na piekło i dlatego Chrystus przyszedł na ziemię, aby nas wyrwać z królestwa ciemności, bo my mamy naturalną skłonność do popełniania zła i jesteśmy w tym nieźli. Humanizm, wydaje mi się, że humanizm to jest coś, co tak mocno niszczy Kościół. Bo jeśli ty twierdzisz, że jesteś dobrym człowiekiem, to nie potrzebujesz Chrystusa. Nie potrzebujesz Chrystusa. Nie ma dobrych ludzi. Ja wiem, że my w Polsce mówimy, to jest taki dobry człowiek. To jest herezja. Biblia mówi o tym jasno i klarownie. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma ani jednego bez grzechu. Mówiąc, że ktoś jest dobry, pokazuje, że przyjście Chrystusa było bez sensu. My mamy w sobie, chcemy czynić dobro. I rzeczywiście bardzo często czynimy dobro, ale nie czyni nas to złymi, ponieważ nasza wewnętrzna natura bez Chrystusa jest zepsuta. Jest zepsuta. Kolejna rzecz, która niszczy Kościół, to jest postmodernizm. Uprawiamy to skutecznie. Uprawiamy to skutecznie. Co to oznacza, że wszystko jest względne? Czyli jeśli on tak żyje, to źle, ale jak ja tak żyję, wiesz, musisz zrozumieć kontekst. Ja chcę zrozumieć kontekst. Postmodernizm to jest wyginanie Biblii dla siebie. To jest wyginanie Biblii, aby Biblia dostosowała się do ciebie. Raczej jest tak, że jak czytasz Biblię, to ty masz dostosować się do tego, co ona mówi, a nie, że dostosowujesz Biblię do siebie. I postmodernizm, bardzo popularna rzecz. Bardzo popularna rzecz. Czekam tylko na taki moment, aż ogłosimy, że aborcja jest okej. Czekam tylko na taki moment. I wiecie, co jest najgorsze? Że są już kościoły w Stanach Zjednoczonych, które ogłaszają, że aborcja jest okej. Powiem wam coś więcej. Są kościoły, które twierdzą, że do zbawienia poza krzyżem Chrystusa jest potrzebne ci jeszcze coś więcej. To nie są kościoły, po które przychodzi Chrystus. To nie są kościoły, po które przychodzi Chrystus. Jeśli ja coś jeszcze muszę zrobić, aby być zbawionym, to Jezusa wykonało się jest nieprawdą. Odstępstwo świata, odstępstwo Kościoła. I kolejna, druga rzecz, która jest w tym wersecie poruszona, to jest mowa o antychryście. To jest świetne, co powiedział John Bevere. John Bevere powiedział taką rzecz. Diabeł nie ma problemu z duchem antybożym. Diabeł ma problem z duchem antychrysta. Przepraszam, Bóg ma problem z duchem antychrysta. Okay, jeszcze raz. Się pogubiłem. Duch antyboży to jest duch, który podważa jakąkolwiek koncepcję Pana Boga. Okej? I nie mamy z tym problemu na świecie. Problem jest wtedy, kiedy pojawia się imię Chrystus, kiedy pojawia się imię Jezus Chrystus. W tym momencie się pojawia problem, ponieważ antychryst i jego duch to jest coś, co występuje przeciwko Chrystusowi. Próbuje podważyć bóstwo Chrystusa. To jest duch antychrysta. I to jest antychryst. Antychryst oznacza przeciwny Bogu. Drugi list do Tesaloniczan, 2:8. A kiedy ustąpi, wówczas ten niegodziwiec zostanie ujawniony. Niegodziwiec, to jest greckie słowo anomia, oznacza niepoddany prawu, bez prawa, ktoś, kto się przeciwstawia Bogu i Jego słowu. Anomia. To jest ten niegodziwiec. Jest 38 imion ma antychryst w Biblii. Różnych określeń. I jedno z tych określeń to jest niegodziwiec. To jest to greckie anomia. Ktoś, kto nie poddaje się żadnemu prawu, działa wręcz przeciwnie, odwrotnie do tego, co mówi Boże Słowo. To jest ten niegodziwiec. To jest coś, co go będzie charakteryzować. I Biblia mówi dalej tak. Pan Jezus zabije go tchnieniem swoich ust i zniszczy w czasie, gdy przyjdzie w sposób jawny dla wszystkich. Scena druga. Znowu jesteśmy w liście do Tesaloniczan. Drugi list, wersety od 5-8. Czy nie pamiętacie, 2 Tesaloniczan, 2:5-8. Czy nie pamiętacie jeszcze, będąc u was, mówiłem wam o tym, wiecie też, co go krępuje i sprawia, że zostanie ujawniony dopiero we właściwym czasie. Tajemnica bezprawia już działa, na razie jednak w ukryciu. Dopóki nie ustąpi ten, który ją powstrzymuje, a kiedy ustąpi, wówczas ten niegodziwiec zostanie ujawniony. Pan Jezus zabije go tchnieniem swoich ust i zniszczy w czasie, gdy przyjdzie w sposób jawny dla wszystkich. Jawny dla wszystkich. To, co jest ważne tutaj, kochani, ważne jest to, że gdyby Bóg nie powstrzymywał bezprawia na świecie, byłbyś trupem w momencie swojego nawrócenia. Dopóki jest Duch Święty na świecie, i teraz posłuchajcie, dopóki jest Kościół Jezusa Chrystusa na świecie, to Kościół powstrzymuje bezprawie, które jest tutaj na ziemi. Kościół jest światłem, tak? Kościół jest miastem postawionym na górze. Kościół i ludzie, którzy są w Kościele, którzy należą do Chrystusa, to są ludzie, którzy razem tworzą Boże Królestwo. Oni reprezentują Boże Królestwo. Oni ogłaszają Boże Królestwo. Ogłaszają Boże działanie. I rzeczy się dzieją. Kościół powstrzymuje bezprawie. W momencie, kiedy Kościół zostaje zabrany. Czyli pochwycenie. To w tym momencie nastaje czas bezprawia. Nastaje czas, kiedy Antychryst pojawia się na ziemi. Nastaje czas, kiedy zginie połowa ludzkości tego świata. Prawdziwie ludzie wierzący zostaną zabrani. Ale w tamtym czasie, w czasie wielkiego ucisku, praktycznie nie będzie w ogóle głoszenia Ewangelii. Bo kto ma ją głosić? Kto ma głosić Ewangelię, jak Kościół został zabrany? Nie będzie ludzi, którzy będą głosić Ewangelię. Wielki ucisk to będzie tylko śmierć. I gdyby ten czas nie został skrócony, nie pozostałby już nikt. Pojawi się w tym czasie dwóch świadków. Biblia mówi o dwóch świadkach. Biblia mówi, wielu biblistów twierdzi, że będzie to Henoch, który chodził z Bogiem i zabrał go Bóg, a druga osoba to będzie Eliasz. Dlaczego tak? Bo oni nie umarli. I oni będą głosić Ewangelię w tym czasie poprzez znaki i cuda. Następnie oni zostaną zamordowani i zostaną wzbudzeni z martwych. I to jest ciekawe, co mówi Biblia. Kiedyś to nie miało sensu, a teraz ma już to sens, że cały świat będzie się temu przyglądał. Jak? Witamy w transmisjach YouTube. 100 lat temu historia pod tytułem, że cały świat będzie przyglądał się śmierci i zmartwychwstaniu dwóch świadków, to jest fikcja. To było niemożliwe. Natomiast w czasach, w których my żyjemy, kiedy możesz podglądać sobie cały świat, to nie ma żadnego problemu, aby cały świat przyglądał się teraz, co się dzieje z tymi dwoma świadkami. My żyjemy w takich czasach. Kolejny werset bardzo ważny dla nas. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. Wersety od 26. I jak było za dni, gdy żył Noe, tak też będzie w dniach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego. Ludzie jedli wtedy i pili, żenili się i wydawali za mąż aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i nastał potop. I wszyscy zginęli. Podobnie było za dni Lota. Ludzie jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali aż w dniu, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wszyscy zginęli. Tak właśnie będzie w dniu, gdy zjawi się Syn Człowieczy. Jeśli wówczas ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi na dół, by je zabrać. Kto będzie na polu, podobnie niech nie wraca. Pamiętajcie, co się stało z żoną Lota. Co się stało z żoną Lota? Aniołowie jej powiedzieli, nie odwracaj się. Nie odwracaj się do tyłu. Żona Lota się odwróciła, popatrzyła na Sodomę i Gomorę, w tym momencie stała się słupem soli. I Chrystus mówi, pamiętajcie o żonie Lota. Każdy, kto będzie próbował uchronić swoją duszę, straci ją, a kto ją straci, zachowa ją przy życiu. Mówię wam, tej nocy dwaj będą na jednym posłaniu, jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony. Dwie mleć będą obok siebie, jedna zostanie zabrana, druga pozostawiona. Dwaj będą na roli, jeden zostanie zabrany, a drugi pozostawiony. Spektakularne. Nagle ludzie zaczną znikać. No, niemożliwe, okej. Okej. To mówi Chrystus. Chrystus powołuje się na żonę Lota jako na coś, co się naprawdę wydarzyło. I co to oznacza? Co to oznacza? Że pochwycenie Kościoła to nie jest kwestia, to Chrystus też weźmie całą moją rodzinę, bo ja jestem zbawiony. Nie. Nie. Mogą być sytuacje, kiedy mąż będzie zabrany, a żona zostanie. Może być tak, że żona zostanie, a mąż będzie zabrany. Może być sytuacja, że razem zostaną zabrani. Mogą być sytuacje, kiedy w domu będzie jeden wielki podział pomiędzy jednym a drugim. I kiedy twoja żona ciągle ci mówiła, żebyś się nawrócił, a ty tego nie robisz, to będziesz wiedział, dlaczego zniknęła. To będzie przerażające. To jest bardzo ciekawe. W latach 90. piloci w Stanach Zjednoczonych, American Airlines na przykład, zawsze się pytali, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie jesteś chrześcijaninem. Zawsze latało dwóch pilotów, ale nigdy dwóch chrześcijan. Naprawdę. Nigdy dwóch chrześcijan, dlatego że w Stanach mowa o pochwyceniu Kościoła w tamtych czasach, w latach 90. była bardzo popularna. O tym się mówiło. Teraz może jest trochę inaczej. No bo co by było? Co by było? Co było za dni Noego? Za dni Noego była przemoc, była agresja, były morderstwa. Tak było za dni Noego? Dlatego Bóg postanowił osądzić. Bóg postanowił osądzić ten świat. I chciałem, żebyś dzisiaj jakby... Ja wiem, że my olbrzymi nacisk kładziemy na to, że Bóg jest naszym Ojcem. Prawda. Ale Bóg jest również Bogiem sprawiedliwym. Bóg jest również Bogiem sprawiedliwym. Kiedy Biblia mówi, że Bóg osądzi coś, to Bóg osądzi. I Bóg nie ma wyjątków. Bóg nie ma wyjątków. Bóg nie będzie faworytem względem kogoś innego. Bóg nie ma wyjątków. Jeśli Bóg mówi, że wyda sąd, to wyda sąd. I mamy tutaj to, co było za dni Noego. O tym mówi też Chrystus o końcu czasów. Jeden zabrany, drugi zostawiony. Czyli w czasach Noego była przemoc. W czasach Lota, co było w czasach Lota? Chrystus też mówi o Locie. Potężna niemoralność. To było LGBT na pełnej. Tam było strasznie. Tam było strasznie. Tam było zboczenie. Tam po prostu dochodziło do masakrycznych rzeczy. Myślę, że ciężko obecnie znaleźć takie miejsca. Znaczy ja o czymś takim nie słyszałem. Może takie są, ale to, co było za dni Lota, to była niemoralność. I co się znowu pojawia? Za dni Noego kto przeżył potop? Noe i jego rodzina. Okej? Okay? Nie wszyscy. Noe i jego rodzina. Za dni Lota kto przeżył zniszczenie Sodomy i Gomory? Lot miała przeżyć żona, jego córki, jego rodzina. Widzicie tą koncepcję resztki? Wybijmy sobie z głowy, że Bóg jest tak dobrym Bogiem, że nie jest Bogiem również sprawiedliwym i Bogiem, który nie wyda sądu. Wiecie, co mnie przeraża? Przeraża mnie to, że niektórzy z nas nic nie zrobimy z tym kazaniem. To mnie przeraża. Że będziemy dalej tak żyć, będziemy się żenić, będziemy dalej jeść, będziemy dalej pić, będziemy pracować i nie będziemy zwracać uwagi na to, że przyjście Jezusa jest bliższe niż kiedykolwiek. A więc mamy resztkę, która znika, mamy resztkę, która jest ocalona. I trzecia scena. Łukasza 17:32 zaczyna się w taki sposób. Pamiętajcie, co się stało z żoną Lota. I teraz wróćmy do drugiego listu do Tesaloniczan, do drugiego rozdziału i 9 wersetu. Przyjście człowieka bezprawia, czyli mowa o antychryście, dokona się zgodnie z działaniem całej mocy szatana. Towarzyszyć mu będą znaki i fałszywe cuda, a w przypadku tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, dzięki którym mogli dostąpić zbawienia, da o sobie znać cała zwodniczość niesprawiedliwości. Właśnie dlatego Bóg wystawia ich na działanie oszustwa. Czyni to, aby uwierzyli kłamstwu i aby przez to, przez to zostali osądzeni wszyscy, którzy odrzucili prawdę, a znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości. My mówimy ciągle o Bogu, który jest naszym Ojcem. O Bogu, który jest Bogiem sprawiedliwym, który jest Bogiem, który jest wierny swojemu słowu. Zobaczcie, co Biblia tutaj mówi, że przyjście człowieka bez prawa dokona się zgodnie z działaniem całej mocy szatana. Że szatan wyjdzie z całą swoją mocą, towarzyszyć mu będą znaki i fałszywe cuda. Kiedy Kościół zostanie zabrany, pojawi się sytuacja, kiedy ludzie będą oglądać diabelskie znaki i cuda. I dalej Biblia mówi, a w przypadku tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, dzięki której mogli dostąpić zbawienia, da o sobie znać cała zwodniczość niesprawiedliwości. To będzie taki moment, zauważcie, kto zostaje. Zostają ci, którzy nie przyjęli miłości prawdy. Co i kto jest prawdą? Prawdą jest Chrystus. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Po drugie, moje słowo jest prawdą. Jeśli ty nie przyjmujesz Chrystusa do swojego życia, jeśli ty nie przyjmujesz tego, co mówi Biblia i sobie wybierasz selektywnie, co może być, a co nie może być, to Bóg nie jest Bogiem, który dokona jakiegokolwiek wyjątku względem ciebie. Wiecie, to mnie zawsze sprowadza na ziemię, że Bóg nie postępuje ze mną w jakiś taki sposób, że ja jestem jego faworytem. Że on nagnie prawo. Ci, którzy odrzucili miłość prawdy, ci, którzy to odrzucili, po prostu zginął. Zginął na tej ziemi, zginął później, po prostu koniec. Nastąpi moment, kiedy chrześcijaństwo już nie będzie czymś, co będzie wyśmiewane. Wiecie, co robiono z rodziną Noego? Jak oni budowali arkę przez kilkadziesiąt lat, jak jeszcze deszcz nigdy nie padał? Wyobrażacie to sobie, oni budują arkę, jeszcze deszcz nigdy nie padał. Jakże kretyńsko to musiało wyglądać. I ja mam świadomość, że chrześcijanie przez wielu ludzi są traktowani jako dziwni ludzie. Okej? Okay. Jak przyszedł potop, kto był dziwny? Kto był dziwny? Zauważcie, jak do czego Chrystus to porównał. Będzie normalnie. Będzie normalnie. To nie będzie tak, kochani, że przed końcem czasów przyjdzie wielkie żniwo. Ja nie wiem, skąd to jest. Biblia nic nie mówi, że nagle wszyscy się nawrócą. Biblia nic o tym nie mówi. Będzie normalnie. Pójdziesz do pracy, już nie wrócisz. I chwała Bogu. Po prostu zostaniesz zabrany przez Chrystusa. I Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, wersety 34-36. To już kończę. Strzeżcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego, aby ten dzień nie spadł na was znienacka niczym sidło, bo zaskoczy wszystkich mieszkających na obszarze całej ziemi. Bądźcie więc czujni i w każdej chwili i módlcie się, abyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć i stanąć przed Chrystusem. To mówi Chrystus do swoich uczniów. Mówi im tak. Strzeżcie się, aby wasze serca nie straciły wrażliwości. Kiedyś to było grzechem dla ciebie, ale teraz już nie. Kiedyś nie wyobrażasz sobie, aby spędzić dzień bez Boga i bez modlitwy. Dzisiaj to już jest normalne. Kiedyś nazywałeś pewne rzeczy grzechem, nazywałeś w życiu innych ludzi grzechem, ale dzisiaj jest już okej. To jest właśnie moment, kiedy tracisz wrażliwość. I Chrystus mówi, że tracisz wrażliwość na skutek obżarstwa, na skutek przepicia i co banalne, oraz trosk dnia codziennego. I dalej Biblia mówi w taki sposób, aby ten dzień nie spadł na was znienacka niczym sidło, bo, posłuchajcie, zaskoczy wszystkich mieszkających na obszarze całej ziemi. Dwie rzeczy. Zaskoczy wszystkich, gdzie? Na obszarze całej ziemi. Będzie taki moment. Będzie taki moment. Bądźcie czujni w każdej chwili i módlcie się, abyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć i stanąć przed Synem Bożym. I to jest, kochani, coś, co Chrystus powiedział do Kościoła, który jeszcze wtedy nie istniał. Mówiliśmy o odstępczym Kościele. Mówiliśmy o Kościele, który poddał się apostazji. Chciałbym, kiedy ja będę to czytał teraz, chciałbym, aby Duch Święty potwierdzał Tobie, że Ty będziesz pochwycony. Co musisz zmienić w swoim życiu? Co musisz zmienić w swoim życiu? XXV rozdział Ewangelii Mateusza. Wtedy Królestwo Niebios przypominać będzie 10 panien. Panny zawsze odnoszą się do Kościoła. Zawsze odnoszą się do ludzi, którzy są w Kościele. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było bezmyślnych, a 5 przezornych, ale ciągle były pannami. Chrześcijanin może być bezmyślny, może być. Amen. A może inni byli przezorni. I dalej Biblia mówi tak. Bezmyślne więc wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne oprócz swych lamp wzięły zapas oliwy. Pan młody zwlekał z przyjściem i panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. Wszystkie zapadły w sen. I dalej Biblia mówi, w środku nocy obudził je krzyk, Pan młody idzie. Wyjdzie na spotkanie. Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne, ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne na to nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się pan młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział, zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Ile Kościoła zostało pochwyconego? Dokładnie 50%. Wiecie, w dawnych czasach, kiedy nie było jeszcze takiego sprzętu na statkach, jak jest teraz, był jeden człowiek na statku, który był odpowiedzialny tylko i wyłącznie za to, aby ciągle paliła się lampa. Aby statek był ciągle widoczny. Bo gdyby ten statek nie był widoczny, to temu statkowi groziło rozbicie, temu statkowi groziło wszystko, co złe. Kiedy słyszysz, że Chrystus przychodzi po swój Kościół, co odczuwasz? O Panie, przyjdź. Nareszcie. Chwała Ci, Jezu. Czy być może masz wątpliwości, czy zostałbyś zabrany? Ja nie wiem, czy Ty zostaniesz zabrany. Ja nie wiem. Ja nie mam o tym zielonego pojęcia. Wiem tylko o jednej rzeczy. Jeśli nie poddałeś swojego życia Chrystusowi, nie zostaniesz zabrany. Zostaniesz tutaj i Twoje życie w czasie wielkiego ucisku będzie jednym wielkim piekłem. Naprawdę. Jeśli wierzysz w historię o dobrym Samarytaninie, jeśli wierzysz w historię o synu marnotrawnym, jeśli wierzysz w wiele historii, o których mówił Chrystus, musisz również uwierzyć w historię o 10 pannach. Bo ten sam Chrystus to powiedział. Chciałbym, abyś spojrzał dzisiaj na swoje serce, spojrzał dzisiaj na swoje życie, tak jak ktoś mnie zapytał, no a chrześcijanin, który żyje w grzechu, będzie pochwycony czy nie? Nie wiem. A jeśli jest to słowo nie wiem, to już jest niebezpiecznie. Nie wiem. Wiem jedno, to, że kiedyś oddałeś życie Jezusowi, nie oznacza, że ono ciągle należy do Niego. Jak możesz, to wstań i chciejmy się pomodlić. Jedno jest pewne. Nie poddałeś swojego życia Jezusowi, nie zostaniesz zabrany. Zostaniesz tutaj na ziemi. Kościół zostanie zabrany, ale Ty zostaniesz na ziemi. Jeśli Ty w swoim życiu masz wątpliwości, oddałeś życie Jezusowi, ale masz wątpliwości, czy zostaniesz zabrany, czy nie, to te wątpliwości możesz rozchwiać poprzez to, że przyjdziesz do Chrystusa i będziesz pokutował ze swoich grzechów. Będziesz pokutował ze swoich grzechów. Pokuta to jest odwrócenie się. To jest odwrócenie się od ciemności. To jest odwrócenie się i pójście w zupełnie inną stronę. Czy jeśli palę papierosy, to zostanę zabrane, czy nie? Nie wiem. Czy jeśli oglądam pornografię, zostanę zabrane, czy nie? Nie wiem. No bo oddałem życie Jezusowi. Bóg jest Bogiem, który zna moje serce, który zna Twoje serce. On zna je na wylot i wierzę, że Duch Święty, jeśli przekonuje Cię o jakimkolwiek grzechu, nie wychodź z tego miejsca nie pokutując. A co by było, gdyby jutro Chrystus przyszedł? Nie, niemożliwe. Ja Wam powiem, że z Chrystusem jest tak, że On może się pojawić w każdej chwili. Każdej, jeśli podejdziemy lekko do czasów przyjścia Chrystusa, to podejdź lekko też do wszystkich innych rzeczy, o których mówi Biblia, bo Biblia nie jest, 30% Biblii to są proroctwa odnośnie końca czasów. 30%. Chciejmy się pomodlić i niech Duch Święty, Jeśli żyjesz w jakimś jawnym grzechu, to przyjdź do Chrystusa i pokutuj przed Nim. Jeśli nie masz żadnego jawnego grzechu i masz pewność, że Chrystus Cię weźmie, kiedy przyjdzie po swój Kościół, bo jesteś zbawiony, możesz spokojnie oddychać, możesz cieszyć się, budować dalej relacje z Bogiem. Możesz budować relacje poprzez czas z Nim, poprzez Boże Słowo. Panie Jezu, my przychodzimy do Ciebie, Święty Królu. Panie, my nie chcemy być Panie, tymi pięcioma pannami, które zasnęły. Nie chcemy być tymi pięcioma pannami, które, Boże Wszechmogący, odeszły od Ciebie, gdzie nasza pasja zniknęła i zaczęliśmy sobie żyć w nasz własny sposób. Nie patrząc, Boże Wszechmogący, na to, że może żyjemy w grzechu, może robimy coś, co jest niewłaściwe. Może wiemy o tym, że to jest niewłaściwe, a pomimo tego robimy. To Duchu Święty, ja modlę się, abyś Ty teraz dotykał naszych serc, abyś Ty przekonywał nasze serca, abyś Ty przekonywał nasze serca, Duchu Święty. Byś przekonywał nasze serca, Duchu Święty, o grzechu, o ciemności i o tym, co jest złe w naszym życiu. Panie Jezu, chcemy przeprosić Cię za nasze grzechy. Chcemy, abyś nas oczyścił. Chcemy, abyś oczyścił nasze wnętrze, abyś oczyścił nasze serce. Panie, chcemy być tymi, którzy są gotowi. Panie, chcemy być tymi, którzy są gotowi. Chcemy być tymi, gdzie nasze lampy się ciągle palą. Cudowny Królu i cudowny Panie, niech będzie uwielbione Twoje imię. Chwała Tobie, Święty Jezu. Chwała Tobie, Święty Królu. Bądź uwielbiony. Być może jesteś w tym miejscu i w zasadzie to masz pewność, że zostałbyś pozostawiony. Dzisiaj jest dzień, kiedy możesz przejść z miejsca, że zostałbyś pozostawiony, do miejsca, kiedy będziesz pochwycony przez Chrystusa, bo będziesz należeć do Niego. Jeśli chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Chrystusowi tak świadomie, tak prawdziwie świadomie, że Twoje życie będzie należeć do Niego, jeśli chciałbyś to zrobić, to proszę pomóc się ze mną teraz tą prostą, zwyczajną modlitwą. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i chcę Cię prosić, abyś oczyścił mnie z każdego grzechu. Abyś oczyścił moje serce. Abyś oczyścił moje życie z wszelkiego brudu. Panie Jezu, wybacz mi. Panie Jezu, chcę być pochwycony przez Ciebie. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.